Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Minęła 16:30.
Zaczynamy kolejny odcinek audycji Dar i Tajemnica.
Przy mikrofonach Justyna Baścik
oraz Justyna Majdak. Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr, pisał święty Jan Paweł II.
Nie bez powodu rozpoczęłyśmy audycję od cytatu na temat wyobraźni miłosierdzia. W studiu bowiem gościmy siostrę Violettę Nikę, Elżbietankę. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Siostra Violetta Nika złożyła śluby zakonne w 2003 roku. Wcześniej studiowała prawo kanoniczne i pracowała jako katechetka. Obecnie posługuje na misjach w Boliwii, a ze względów zdrowotnych odbywa urlop w Polsce. Dzięki temu możemy właśnie dzisiaj tutaj rozmawiać.
Mimo że już w audycji Dar i Tajemnica gościłyśmy przedstawicielki zakonu Elżbietanek, pozwolę sobie pokrótce przybliżyć wszystkim radiosłuchaczom charyzmat tegoż zgromadzenia. Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety jest to żeńskie rzymskokatolickie zgromadzenie zakonne, powstałe 27 września 1842 roku, czyli w XIX wieku. Z inicjatywy czterech młodych mieszkanek Nysy, Marii i Matyldy Meckert, Franciszki Werner i Klary Wolf. Warto zaznaczyć, że wszystkie one należały do trzeciego zakonu świętego Franciszka, zdecydowane służyć chorym i ubogim. Jest to zakon o charakterze wspólnoty kontemplacyjno-czynnej, łączącej codzienną modlitwę z posługą człowiekowi, którego patronką jest od 1850 roku święta Elżbieta Węgierska. Kiedy rozmawiałyśmy przed audycją, siostra zwróciła uwagę na słowa Jezusa, które znajdziemy właśnie w Ewangelii według świętego Mateusza. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Jak je rozumieć w samym aspekcie powołania i jak w ogóle rozumieć istotę powołania?
Dla mnie powołanie to jest wołanie Pana Boga. To jest też, tak jak są słowa Ewangelii, wielu powołanych, a mało wybranych. Powołanie każdy ma przez Chrzest Święty. Jesteśmy powołani do bycia w Kościele i rozwoju tych wszystkich sakramentów. Natomiast te wybranie, no to tutaj jest właśnie wybranie przez sakrament małżeństwa, przez sakrament kapłaństwa, czy też życia konsekrowanego. Dlaczego tak się mówi, że wielu jest powołanych, a mało wybranych? Bo od tych wybranych się więcej jak gdyby oczekuje. Pan Bóg daje na każdy stan swoje łaski, swoje dary. I my jesteśmy za to odpowiedzialni. To są dary, które otrzymujemy i którymi mamy się dzielić z innymi. Ojciec Święty Franciszek, gdy mówi właśnie o powołaniu, ten moment porównuje też do wypłynięcia w morze, że ewangelizacja to jest wypłynąć w morze, wypłynąć na głębie i zanurzyć sieci. Czyli to zanurzenie sieci należy też i do nas, w szczególny sposób, bo wielu wypływa na morze. Czy można powiedzieć, wszyscy chrześcijanie wypływamy, ale czy zanurzamy? Czy chcemy coś głębiej?
Właśnie, wypływamy nad to morze po to, żeby się też udoskonalać. Kiedy siostra uświadomiła sobie, że życie w zakonie będzie jej drogą ku świętości?
Powiem tak, że nie myślałam w ogóle, że będę siostrą. Jestem w ogóle z Torunia, mieszkałam na Starówce Toruńskiej. W tych latach, kiedy przebiegało moje dzieciństwo, to mówiło się dzieci starówki. Szczególny rodzaj dzieci, które się gromadziły na zabawy po południu, wieczorami na bulwarze filadelfijskim, na plantach, gdzie się bawiliśmy w różne gangi, w policję, w lekarzy, w szkoły. Tam w tych krzakach się ukrywaliśmy, chodziliśmy na Zamek Dybowski, na Zamek Krzyżacki. To były takie czasy, gdzie w ogóle człowiek nie myślał. Jednak mieliśmy coś takiego gdzieś tam przez te katechizacje też, że jak była nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to ministranci, wszyscy tam dziewczynki z tej grupy biegliśmy na nabożeństwa. I mimo tych zabaw wszystko przerywaliśmy i biegliśmy, więc jakieś, mimo że tu się broiło, to też o tym Panu Bogu się ciągle w jakiś sposób myślało. I należałam do oazy, potem należałam też do zespołu muzycznego przy katedrze, oczywiście tej filianów, wtedy była bazylika. I mi się wydaje, że z biegiem czasu wiem, że to powołanie wyrosło w kościele. Nie jestem jakaś nawrócona, czy też wychowana tak religijnie, głębokiej rodzinie, że to powołanie otrzymałam. Uczestnicząc właśnie w życiu kościoła, angażując się w to życie, korzystając z pielgrzymek, z rekolekcji, ta odpowiedź na to zaproszenie Pana Boga po prostu wzrastała i pewnego dnia, myślę, że przez Edytę Stein trafiłam do Elżbietanek.
A jak zmieniła się ta perspektywa patrzenia siostry na powołanie zakonne w momencie składania ślubów, a właśnie dzisiaj?
Na przełomie tego czasu formacji to i były i wzloty, i porażki, i radości, i smutki. To jest jak w życiu każdym. Natomiast ciągle człowiek jakiś miał tą obecność, że jest prowadzony przez Pana Boga, i to On mnie powołał, nie? To jest Jego droga, ja mam tylko realizować tą drogę.
Pierwszym i najważniejszym miejscem troski o powołanie każdego człowieka jest rodzina. Jaka była reakcja siostry najbliższych na decyzję wstąpienia do zakonu?
Wiadomo, ja jestem jedyna córka i jeszcze mam brata. Brat przebywał w tym czasie za granicą, jest o dużo starszy ode mnie. Więc byłam taka sama z rodzicami. No tata był pokłócony z Panem Bogiem i z moją decyzją. Natomiast zawsze mam przed oczami postawę mojej mamy. Taka pokorna służebnica, nie? Pewnie, że cierpiała, bo wiedziała dokładnie, że nie będzie mnie w domu i im nie będę już pomagać. Natomiast nigdy nie powiedziała nie. Zawsze łagodziła rozmowy z tatą, jeżeli zaczynał negatywnie coś mówić i zawsze się modliła. Przez czas formacji nigdy mnie nie odwiedzili, ale w takich sytuacjach, kiedy w klasztorze mamy różne daty pierwszych ślubów czy obłóczyn, zawsze były w kaplicy kwiaty od niej. Dlatego to był taki symbol, że jest ze mną. Trochę się tu wzruszyłam, ale no to są takie wzruszające momenty w życiu, gdzie nie masz ich fizycznie, ale masz ich tak głęboko duchowo, że dają ci znaki, nie? Te róże to jesteśmy my, ja i tata. Także zawsze wiedziałam, że akceptuję też to, mimo że nie było to tak normalnie.
Święty Jan Paweł II przypominał o wartości, jaką jest powszechność powołania misyjnego, oznaczające, że wszyscy bez wyjątku powinni ofiarnie współpracować z misją Kościoła. Wreszcie wartość modlitwy, ofiary, cierpienia i świadectwa życia jako elementów o podstawowym znaczeniu dla misji, a dostępnych dla wszystkich dzieci Bożych. Skąd w siostrze brała się ta charyzma i chęć, aby służyć właśnie na misjach? Jak to wyglądało w ogóle w zgromadzeniu Elżbietanek?
Tak, nasze zgromadzenie jest typowo zgromadzeniem polskim, nie jest misyjnym. Jednak nasz kochany ojciec święty Jan Paweł II, kiedy napisał encyklikę Redemptoris Missio w 1990 roku, po tej encyklice zwrócił się do zgromadzeń polskich, aby zaszczepić te swoje charyzmaty, zainicjować też fundadorów naszych zgromadzeń na inne kontynenty i zaprosił do współpracy. I nasze siostry, nasza matka generalna w tamtych czasach, Margarita Wiśniewska, pojechała do Brazylii i w 1996 otworzyła dom. Pierwszy dom poza, można powiedzieć, poza Europą, właśnie tam. I tam pojechały siostry. I kiedy ja w tym czasie też przyszłam do klasztoru, słyszałam, coś się takiego dzieje, otwiera. Czytałam potem listy od tych sióstr, które tam jak gdyby zapoczątkowały tą misję. I to było jakby początek dzieła misyjnego w naszym zgromadzeniu i w zgromadzeniach polskich, które właśnie odpowiedziały Ojcu Świętemu na to zaproszenie. I tam jesteśmy. Obecnie jesteśmy też i w Afryce.
Pięknie. Założycielki Elżbietanek ewangeliczną postawę dla swej charytatywnej posługi znajdowały w słowach Chrystusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Miłość Boga i bliźniego były w ich życiu tak ze sobą złączone, że w chorych i ubogich rozpoznawały swojego Pana. Czyniły to w duchu świętej Elżbiety. Jak wygląda codzienna misja i praca siostry? Czym się siostra zajmuje?
Jako siostra, właściwie porównywalnie tutaj do Europy, robimy to samo. Mamy ten sam jakby plan życia kontemplacyjno-czynny. Natomiast w pracy jest coś takiego, co jest wezwaniem naszym do tego, że mamy pozwolenie na przykład na celebrację Słowa Bożego, które się tutaj w Polsce nie czyni, ponieważ są powołania, są kapłani, są siostry zakonne, jest dużo kapłanów, więc celebruje się mszę świętą. Dla tamtych ludzi niestety nie ma kapłanów, nie ma tyle powołań i siostry nieraz, jak oni stali, celebrują Słowo Boże. I w tej celebracji też przywozimy zawsze Pana Jezusa i normalnie jest Komunia Święta. Jest to wielkie przeżycie, trzymając właśnie Chrystusa w swoim ręku i karmić tych ludzi. Przychodzi ich 200-500 i ty to robisz, to jest coś niesamowitego. Tak, przeżycie nie tylko duchowe, ale też emocjonalne. Tak samo jak Elżbieta, to znaczy napełniona Bogiem, czyli my jako Elżbietanki też wypełniamy ich tym Panem Bogiem, tym chlebem życia. Wiadomo, nieraz nie możemy im pomóc fizycznie, bo są rany głębokie, czy choroby, które nie da się uleczyć. Natomiast napełnienie tym Jezusem to jest ogromny dar, który możemy tam czynić. Tak samo się zajmujemy dziećmi, młodzieżą. Jednak te wyprawy misyjne też w dżunglę, czy w góry, czy gdzieś tam w jakieś momenty, gdzie jest mało ludzi, oni czekają za Chrystusem i ty jesteś tym jednym takim jakby przekazicielem, nie? To jest fenomen, co możemy dać tym ludziom.
Przerywamy na chwilę rozmowę. Dla wszystkich radiosłuchaczy piosenka Miłosierni zespołu TGD.
Dzień dobry, czy to dobry dzień dla ciebie? Może ktoś ma zły, a ty jesteś tu, aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń. Każdy jest kruchy, gdy robimy ruchy, dobra wola to dobra broń. To dobrze, co dzień dobrym przezwyciężać zło. Bóg jest dobry, On dobrze wie, jak wspierać ciebie, czynił to. Miło by było, byłoby super, man. Miłosierdzie tu potrzebne jest jak tlen.
Więc może dziś ktoś usłyszy twój głos. Wszystko w porządku, nie trzeba się bać. Kiedy skulony czeka na cios, ty podajesz rękę, pomagasz mu wstać.
Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy, czyjeś dobro.
Czyjeś dobro.
Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią.
Właśnie tak.
Pokazuj serce,
pokaż serce.
Takie hasła nam narzuca świat. To bieg za niczym, pomyśl zanim zaczniesz gnać. To wyścig szczurów, jaki sens to ma? Wiele z niczy krzyczy, odejdziesz z niczym w ciszy. Tego co się liczy nie policzysz niczym. Żal mi tych, co nie widzieli wokół siebie ludzi żadnych i chcieli być ważni, a byli ostatni. Patrz, bo najważniejsi to ci wszyscy ludzie wokół nas.
Gdzie jest skarb twój?
Tam będzie serce twoje.
Ludzie są głodni
życzliwych gestów.
To czyjeś dobro
może dać ci szczęście.
To najważniejsze.
Pokaż komuś swoje serce dziś.
Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią. Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Violetta Nika, elżbietanka, obecnie pracująca na misjach w Boliwii. Co, siostro, zapadło najbardziej w pamięci właśnie siostry podczas posługi misyjnej w Boliwii?
Tak najbardziej to chyba wszystko jest związane z jakimś takim fenomenem cudu, który tutaj nie doświadczy żadna siostra, bo niestety nie ma takich warunków też. Wszystko jest poukładane, świat tutaj jest uporządkowany na czas. Tam wszystko jest spontanicznie, nie? Jesteśmy i trzeba tą sytuację jak gdyby ogarnąć. Było spotkanie na przykład z taką kobietą, którą przygotowywałam do wszystkich sakramentów, i do chrztu, i do pierwszej komunii, i można powiedzieć do bierzmowania, i też spowiedź święta, która miała 89 lat. U nas jest to nie do pomyślenia. Sytuacja też jest taka, że dzieci, młodzież, można się spotkać, że nie mają też sakramentów. I normalnie z nimi rozmawiasz i myślisz, że normalnie jest katolik, i nagle dowiadujesz się, że ani nie jest ochrzczony, ani nie wie nic o Bogu, nie wie w ogóle, kim ty jesteś, się pyta siostro, a gdzie jest twój mąż, kiedy przyjdzie. To są takie sytuacje, w których czuje się człowiek potrzebny tam, żeby im jakby wyjaśnić, pokazać, czym jest Kościół, dla kogo ten Kościół ma służyć, w jaki sposób on funkcjonuje. Bo tak naprawdę tam jest dużo sekt takich postewangelickich, które działają komercyjnie, mają duże salony, wszystko jest ładnie urządzone dla młodzieży, dla dzieci. Dysponują finansami, więc organizują i sport, i zabawę dla tych dzieciaków. I eliminują właśnie życie Maryi. I to jest też takie doświadczenie ważne, że tam Matka Boża jest bardzo kochana. I mimo że są ewangelicy, to już w ostateczności, jak już nic nie pomoże, zawsze przyjdą do kościoła katolickiego, do figury Matki Bożej, będą palić świeczki, będą prosić ją o pomoc, będą prosić o nowennę, bo tam są takie zwyczaje modlitwy nowennowej, 9 dni, po to, żeby uratować czy dziecko, czy małżeństwo. To jest takim fenomenem dla mnie. Przygody na przykład te misyjne, te wyjazdy, bo praca misjonarza jest związana właśnie z takim podróżowaniem, z przemieszczaniem się, to w dżungli, to w pampie, to jesteśmy w górach. I tam te sytuacje to są tak ekstremalne, że to można by było na przykład książki pisać.
A w jaki sposób siostra się komunikuje z tamtą ludnością? Wiadomo, inny język. Czy to było dla siostry łatwe?
Na pewno nie jest łatwe, jeżeli ktoś przed 40 wyjeżdża na misję, nie? I musi mówić w innym języku. Jeszcze tak samo się komunikuje w Aymara, w Quechua, w tych językach Indian, którzy do tej pory komunikują się ze sobą. Prowadzić katechezy, przygotowywać ich do chrztu, do sakramentu. Jest to trudne, jednak zawsze jest katechista do pomocy i cały czas się uczymy. Najszybciej się nauczysz języka, kiedy jesteś z tymi ludźmi. Kiedy ich pytasz, oni cię poprawiają. Jesteś z nimi, to uczy też wielkiej pokory. Bo człowiek pyszny po takich 3-4 wpadkach podziękuje, nie? Dlatego tu trzeba wielkiej pokory, wielkiej takiej intuicji też, żeby ich nie obrazić. My przyjeżdżamy z tytułami, z doktoratami, natomiast oni nie mają nic i cię muszą uczyć języka. To jest też taka przeskok dla nas, Europejczyków, gdzie my jesteśmy tacy pyszni, zarozumiali, i tu dziecko musi uczyć teraz. Jeżeli chcesz pracować, jeżeli chcesz się oddać, to musisz niestety tą drogą pójść.
A na podstawie tych doświadczeń, jak sądzi siostra, jak my tutaj możemy przełożyć tę wyobraźnię miłosierdzia w relacji właśnie z najbliższymi przyjaciółmi czy innymi, których na co dzień spotykamy?
Tak jak Ojciec Święty Franciszek, kiedy mówi o tych peryferiach. Iść na peryferia, i peryferia to nie są jakieś tam, jak my myślimy, terytorialnie, nie? Peryferia to są w naszym sercu. Ta przestrzeń ludzka, która jest zaniedbana. My musimy, idąc do tych ludzi, szukać tej przestrzeni jakby zaniedbanej, aby tego człowieka pocieszyć, aby być z nim, spojrzeć mu w oczy, to co oni robią, ten czas dla drugiego, spotkanie, to jest najważniejsze. Nie tylko zegarek, ale też i ta miłość w tym spotkaniu, żeby to po prostu poczuć. Poczuć tego człowieka, poczuć jego ból, dlatego zawsze oni się zapytają, pierwsze jest koło jest tas, nie? Jak się czujesz? I jak jest w twoim życiu? Co się stało? Co się zadziałało dobrego? Co się złego, nie? Oni to pytają. Dlatego to jest takie ważne, że tutaj przychodzimy obojętnie. Ludzie są smutni, nie? Nieraz jakby mieli nie wiadomo co, jakby mieli cię uderzyć nawet, nie? Już jak zakonnice zobaczą nieraz to i jakieś epitety rzucają. Tam niestety wchodzisz do busa, jest Jezu, ufam Tobie, jest Bóg Cię kocha, są elementy takich plakatów, symbole religijne. Ludzie się nie wstydzą tego nosić, młodzież, tak samo dzieci. Wszyscy mają ten różaniec, pewnie powiemy, że na szyi se wiesza jak korale. Ale kiedy jest różaniec, on ściągnie z tej szyi i do tych rąk włoży i modli się. A dlaczego ma ten różaniec? Bo go nie stać na taki łańcuszek. A ten różaniec jest jak taki szkaplerz, nie? Matka mu założy, że idąc do pracy będzie go chronić ta Matka Boża. I to wszystko ma u nich taki wymiar, można powiedzieć, powierzchowny, powiemy, nie? Bo oni się cieszą, śpiewają, gloria, chwała Panu Bogu, a nie żyją w związkach sakramentalnych, albo nie spowiadają się. No ale jak tych księży nie ma, nie są nauczeni wiary, no to nie możemy wymagać i też negować, czy wręcz przeciwnie, krytykować.
Czyli można powiedzieć, że tam występuje wiara w formie po prostu praktyki, czyli uczynków, czyli że gesty są ważne i uczucia. A co według siostry jest fundamentem trwania na drodze zakonnej?
Dla mnie to jest wiara i odwaga. Jeżeli ktoś nie ma wiary, no nic nie zrobi, nie ma powołania, można powiedzieć, nie? I nie ma wtedy odwagi żyć tą wiarą, a wiarę się objawia przez czyny. Wiara bez uczynków jest martwa. I dlatego tam nie ma tak dużo powołań, nie? Bo nie ma wiary, podstawy. Nie? Przyjechali Hiszpanie, wszystko było ochrzczone na siłę, bez kateches i w tej chwili są tego owoce. Dlatego jeżeli jest dobrze wychowany, są powołania i to są takie, można powiedzieć, perełki, biskupi, gdzieś tam, takich dobrych rodzin, no ale tam była właśnie wiara. I możemy mówić o pracy misyjnej, ewangelizacyjnej.
Święty Jan Paweł II podkreślał rolę kobiety w świecie poprzez, jak to nazywał, geniusz kobiety. Jak w codzienności siostra realizuje właśnie to powołanie każdej kobiety do macierzyństwa?
Macierzyństwo sióstr zakonnych wyraża się w takim nieustannym, dla mnie bynajmniej, otwarciu serca i oczu na drugiego człowieka, na potrzeby chorych, jak to nasze założycielki. No i potem, co się przekłada też na dzieci, nie? Na tą, można powiedzieć, jednostkę najmniejszą, bezbronną, gdzie właściwie tam, na misjach, ja mówię, nie? Tutaj też, można by powiedzieć, na innej płaszczyźnie, ale tam na misjach nikt nie dba. Państwo nawet do tego stopnia się posunęło, że tylko jest ustawa do 10 roku życia, jest nauka dziecka. I potem do 12 już może pracować normalnie u obcych ludzi, nie? Do 10 w swoim tam rodzinie, wykorzystywać go jako pracownika. No i dlatego, nie? To jest dla mnie nieustanne otwarcie się serca na tą potrzebę, szukanie tej potrzeby. A jak człowiek szuka, to tak jak mówi Pismo Święte, znajdzie.
Dzisiaj mówi się o kryzysie autorytetów, o kryzysie wychowania. Czy siostra posiada osobę, z której czerpie inspirację? Jakiegoś młodego człowieka, na przykład świętego.
Pewnie, że dla pokolenia Jana Pawła II jest nasz święty Jan Paweł II, który tam w Ameryce jest tak bliski i tak się cieszymy, misjonarze polscy, że ludzie go kochają i przez to, że go kochają i nas kochają. Tak samo znana jest siostra Faustyna teraz, nie? Więc Polska jak gdyby no jest znana w Ameryce przez tych świętych. Więc jeżeli oni widzą, że Polacy doszli do takiej świętości, nie? No to czyli no, jesteśmy dobrymi ludźmi. Dlatego mamy te wejście pierwsze, jak gdyby, w spotkaniu, no nam ci święci, jak gdyby, załatwiają, nie? Nie ma takiej trudności. Ale też są inni święci, którzy na przestrzeni życia zakonnego w jakiś sposób tam poznawało się i się zachwycało, czy Pier Giorgio Frassati, jego wyprawy w góry, te inspiracje tymi górami, co chwyta po prostu młodzież, młodego człowieka. Edyta Stein swoją wielką zamiłowanie do filozofii, to też do właśnie do tej geniuszu macierzyństwa jako pierwsza, nie? Karmelitanka też rewolucję zrobiła, można powiedzieć, na uniwersytecie. To są takie perełki, gdzieś tam człowiekowi pomagają tej drodze do świętości. tak jak było w tym macierzyństwie. No, rezygnujemy z tego, z tej fizyczności. No, to jest jakaś ofiarę składamy. Ale ta ofiara jest w jakiś sposób też, aby móc stać się matką dla wszystkich. I oni nas tego uczą, święci.
A dlaczego zakon Elżbietanek?
W tych czasach nie było takich katalogów, nie było internetu, a ja jestem z ulicy Rabiańskiej, a na rogu były siostry. Siostry były w parafii. Siostry miały wpływ, można powiedzieć, na starówce, samarytanki. Oni chodziły, odwiedzały chorych, były znane, były kochane. No i ja nigdzie nie szukałam. Po prostu chciałam iść służyć Panu Bogu i poszłam.
A co siostra powiedziałaby wszystkim tym młodym, którzy właśnie się wahają albo brak im odwagi, aby powiedzieć tak Bogu?
Tak Bogu. Droga do Boga zawsze jest przez człowieka. Jeżeli kochasz człowieka i chcesz dla niego uczynić coś wielkiego, zostawić ślad, tak jak mówił zawsze biskup Chrapek, co do niego też mam wielki taki szacunek, zostawić ślad, to ta droga, można powiedzieć, to ci zapewni. Zostawić ślad dla młodych, żeby oni mogli potem kroczyć dalej.
Matka Franciszka pisała: Bóg nie wymaga zbyt wielu spraw od nas, lecz im więcej staramy się wypełniać je dobrze i dla Jego większej chwały, tym więcej doznamy Jego szczególnej miłości i łaski.
Siostro Violetto, dziękujemy za obecność i świadectwo tej misyjnej działalności jako Elżbietanki w Boliwii.
Biskup Szamocki, kiedy było 25 lat teraz naszej diecezji, dziękując biskupowi Andrzejowi, powiedział na koniec: chcesz iść szybko, idź sam. Chcesz iść daleko, idź razem. I wspólnota zakonna, jak gdyby, zapewnia tą wspólnotowość, też tą rodzinę, że idziemy razem, dlatego idziemy wolniej, ale możemy wiele zrobić dobrego. I tego bym chciała, żeby tak było, żeby jak najwięcej świętych miało moje zgromadzenie, żeby siostry tak samo przez swoją pracę były święte.
Niech siostra przyjmie też wyrazy wdzięczności, jak również życzenia owocnej pracy właśnie z tymi potrzebującymi, Bożej radości oraz obfitości błogosławieństw na każdy dzień posługi właśnie w Boliwii.
Przypomnijmy, naszym dzisiejszym gościem była siostra Violetta Nika, Elżbietanka, obecnie pracująca na misjach w Boliwii przy parafii Ojców Redemptorystów.
My już dziś zapraszamy na kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica.
W każdy czwartek o godzinie 16:30, tylko w Radiu Maryja.
A dziś żegnają się z Wami
siostra Violetta Nika,
Justyna Baścik
oraz Justyna Majdek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.